solidarni dla Gdańska.
Szanowni Państwo, witamy serdecznie w kolejnej debacie z cyklu Solidarni dla Gdańska, w której to w środowisku zdywersyfikowanym, różnorodnym, bogatym pod względem doświadczenia, wykształcenia, wiedzy rozmawiamy o sprawach ważkich dla Gdańska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o urodzie miejskiej, stąd też taki, a nie inny temat dyskusji. Będziemy rozmawiać o urodzie miejskiej, nie tylko o tej urodzie jawnej, widocznej, którą dostrzegamy poruszając się po przestrzeni na co dzień, ale również o tej ukrytej, czyli o kulturze, tożsamości. Te tematy również nie będą nam obce. Razem ze mną w studiu Radia Mors czwórka gości. Pozwolę sobie zacząć od Anny Marii Czerzastej, Rada Dzielnica Przymorze Małe, ponadto założycielka Fundacji Fale Kultury. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Następnie po mojej prawej stronie Andrzej Stelmasiewicz, biznesmen, animator kultury, oliwski aktywista, działacz społeczny, szef Oliwskiego Ratuszu Kultury. Jak tytułujemy?
Oficjalnie prezes zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska, dla której Oliwski Ratusz Kultury jest w tej chwili jednym z flagowych projektów, ale wcale nie jedynym.
Ani oficjalnie?
Nieoficjalnie, no to my jesteśmy ludzie z wspólnoty gdańskiej, bez tam prezesów i innych takich głupot, bez sensu.
Czyli lider, jeden z liderów wspólnoty gdańskiej.
Tak jest.
Po lewej stronie z kolei Piotr Czyż, architekt i filozof, wykładowca Politechniki Gdańskiej, a także członek stowarzyszenia, jeden z liderów stowarzyszenia Inicjatywa Miasto.
Tak, dzień dobry.
I w końcu Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. No w zasadzie chyba więcej mówić nie trzeba, bo frak, ten skrót mówi wszystko.
Jeżeli tak mówisz, tak, to pozostaje mi się zgodzić. Dzień dobry Państwu.
Witam. Ja również witam wszystkich słuchaczy, bo mi to umknęło.
Witam Państwa serdecznie, cieszę się z Waszej obecności. Miło mi, że możemy Was w studiu radia gościć. Jak wspomniałem, dzisiaj będziemy rozmawiać o urodzie miejskiej, o tej urodzie, którą widzimy, o tej urodzie, którą czujemy. Nie zawsze urodę musimy widzieć. Niektórzy twierdzą, że mózg jest najseksowniejszym organem człowieka, w związku z czym i o fizyce, i o mózgu miasta będziemy gdzieś tam podczas tej debaty rozmawiać. Zanim przejdziemy do konkretnych pytań, które pozwolę sobie Wam wszystkim zadać, może każdy z Was kilka słów o tym, czym Wasza organizacja i jaka organizacja się zajmuje właśnie w kontekście przewodniego tematu dzisiejszej debaty.
No więc nasze stowarzyszenie Inicjatywa Miasto zajmuje się szeroko pojętą rewitalizacją, ale tą rewitalizację z kolei staramy się tak odrobinkę zawęzić i interesowaliśmy się już wcześniej przed powstaniem stowarzyszenia działaniami partycypacyjnymi, ulepszaniem miasta, właśnie konsultacjami społecznymi. I będąc uczestnikami tych wszystkich procesów, zauważyliśmy, że te procesy bardzo często po prostu się nie kończą. Że przysiadamy do stołu, zaczynamy rozmawiać i tak naprawdę na rozmowie wszystko się kończy i nie ma tej fazy wdrożeniowej, o którą wszystkim chodzi. I dlatego właśnie razem z naszymi kolegami i koleżankami założyliśmy stowarzyszenie, które chciałoby w swoich działaniach właśnie móc udzielić gwarancji, że my coś robimy od początku do końca, sami znajdujemy finansowanie, sami konsultujemy, sami projektujemy i również sami bardzo często z mieszkańcami budujemy. I staramy się w taki sposób działać w mieście i znajdować miejsca, które są gdzieś tam zapuszczone, zapomniane i je w ten sposób odnawiać. A jednocześnie ze względu na współpracę z naszym Wydziałem Architektury, na którym też pracuję, no zajmujemy się taką działalnością powiedzmy paranaukową i pomagaliśmy tutaj w mieście konsultować społecznie uchwałę krajobrazową i też na ten temat dosyć sporo wiemy i o tym rozmawialiśmy. No i też zajmujemy się działalnością taką popularyzatorsko-badawczą. My piszemy artykuły i prasie takiej bardziej specjalistycznej debaty, no tak jak tutaj.
Mhm. A jakieś przykładowe realizacje konkretnych projektów, które robiliście w
Gdańsku? W tej chwili projekt, który zrobiliśmy i on całkowicie się skończył, taki największy, który robiliśmy, to projekt przekształceń tak zwanego Parku Świętopełka, to jest przy ulicy Szerokiej, to był zapomniany skwerek, który właśnie nawet nie miał nazwy. I my w momencie, kiedy analizowaliśmy, gdzie moglibyśmy właśnie znaleźć jakąś nową lokalizację do naszych działań, okazało się, że w samym centrum gdańskiej Starówki, głównego miasta, jest skwer bardzo przyjemny, zielony i nawet nie ma nazwy. No i uznaliśmy, że to jest dla nas punkt zaczepienia. Zaczęliśmy organizować na początek tam imprezy miejskie razem z Instytutem Kultury Miejskiej, z Galerią Miejską i temat zaczął się rozwijać. Dostaliśmy na to grant badawczy i w ramach tego wszystkiego udało nam się przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne i razem już później z miastem wdrożyć przekształcenie całego tego terenu, co już skończyło się tak naprawdę w grudniu zeszłego roku, bo tam jeszcze robiliśmy jakieś sprawy infrastrukturalne.
Efekty można podziwiać, nowa aranżacja skweru już dla wszystkich widoczna, tak. Do stwierdzenia organoleptycznie.
Tak, i zapraszamy. A oprócz tego oczywiście mieliśmy dużo mniejszych projektów, ale to jest taki sztandarowy.
Okej, i w tym kierunku się dalej będziecie jako organizacja rozwijać.
Tak.
Okej, dziękuję serdecznie. Kto z Państwa kolejny?
Fundacja Fale Kultury działa od 3 lat. Zajmujemy się przede wszystkim sztuką, upowszechnianiem sztuki, jak twórczością i upowszechnianiem twórczości, jak również edukacją artystyczną. Swoje spektrum działania poszerzyliśmy całkiem niedawno o sztukę w przestrzeni publicznej. Zauważyliśmy, że wiele projektów, które powstają na uczelni artystycznej, tutaj na rodzimej naszej Akademii Sztuk Pięknych, nie mają szansy realizacji w przestrzeni publicznej. Z racji tego, że jestem również radną Rady Dzielnicy Przymorze Małe, chciałam przenieść te projekty realizacyjne właśnie do naszej dzielnicy. I skutkiem tego, takiego zamiaru, chęci, stworzyliśmy z naszymi partnerami, z Akademią Sztuk Pięknych, Radą Dzielnicy Przymorze Małe i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni zespół badawczo-rozwojowy, który zajmuje się rewitalizacją przestrzeni, jak również upowszechnianiem sztuki w przestrzeni publicznej. W tej chwili pracujemy nad kilkoma projektami. Radni dzielnicy wybrali 2 miejsca, które właśnie są poddawane twórczej pracy artystów. Jest to skwer przy ulicy Kołobrzeskiej, jak również park na Przymorzu Małym. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych zajmuje się również rewitalizacją skrzynek w naszej dzielnicy. Czekamy właśnie na nowe projekty. W tej chwili opiniowaliśmy projekty dotyczące właśnie skweru i parku. Cieszymy się, że kilka wydziałów właśnie i kilka pracowni w Akademii zajmuje się naszą dzielnicą i jest to naprawdę budujące, bo widzimy dużą chęć artystów w zajęciu się tematem, jak również mieszkańców, ponieważ mieszkańcy również opiniują te projekty razem z nami.
Tam śledziłem profil organizacji na Facebooku i zaciekawił mnie zwłaszcza ten projekt estetyzacji tak zwanych szaf, czyli skrzyni rozdzielczych. Na jakim etapie jest ten projekt? Kiedy wreszcie zobaczymy pierwsze efekty waszych działań na żywo w przestrzeni?
Na tę chwilę mamy już około kilkunastu projektów stworzonych przez Wydział Grafiki. Czekamy właśnie na ich przesłanie do naszego zespołu konsultacyjnego, w jakim właśnie zasiadają przedstawiciele tych instytucji, jak również mieszkańcy. I po zopiniowaniu, po wybraniu odpowiedniego, będziemy realizować ten projekt w takiej wersji pilotażowej przy Zielonym Rynku na Przymorzu Małym. Jest tam taki skwer, gdzie istnieje zespół 5 zaniedbanych skrzynek. I cieszymy się, że znaleźliśmy również nie tylko osoby zaangażowane bezpośrednio w temat, ale które są pośrednio zaangażowane w taką estetykę tego miejsca, jak przedsiębiorcy, którzy zgodzili się sfinansować nam ten projekt.
Mhm, jasne. A co będą przedstawiały te skrzynie, te szafy?
W tej chwili jeszcze nie widzieliśmy gotowych projektów, ale usłyszałam od pana profesora Witkowskiego, który prowadzi ten projekt, że będą one nawiązywały i do tego miejsca, jak również projekty starają się to miejsce przede wszystkim pokazać jako miejsce kluczowe, miejsce spotkań. Będą też pośrednio związane z handlem, który znajduje się właśnie tam na tym rynku. Będą przedstawiać też takie wizualizacje.
No, projekt ma potencjał w tym znaczeniu, że tych rozdzielni i szaf jest całkiem sporo. Skutecznie dewastują one krajobraz miejski, w związku z czym trzymam kciuki. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli pierwsze efekty projektu pilotażowego oglądać. I mamy nadzieję, że również kolejne dzielnice osiedla również gdzieś tam znajdą się w zakresie zainteresowania waszej organizacji.
Oczywiście, że są wszystkie dzielnice w zakresie naszego zainteresowania. Chcemy, aby ten projekt rozszerzył się na cały Gdańsk.
A w czym tkwi problem, jeżeli jeszcze mogę dopytać, bo ten temat mnie osobiście bardzo intryguje i gdziekolwiek nie pojadę, zawsze robię zdjęcia wszystkich skrzyń, które są fajnie wymalowane. W czym tkwi problem, jeżeli chodzi o estetyzację rozdzielni? Bo z reguły nie patują one żadną treścią, ani nie grzeszą estetyką, a wręcz przeciwnie. Dlaczego?
Problem tkwi w tym, że ogólnie uznaliśmy, że tak musi być. Nawet energetycy byli z ZDZ-u byli bardzo zdziwieni, że w ogóle poruszamy ten temat. Te skrzynki już wtopiły się tak w naszą przestrzeń, że ich po prostu nie zauważamy i nie zdajemy sobie sprawy, że może być inaczej, że one mogą być nośnikiem właśnie projektów, które promują sztukę, które są specjalnie tworzone dla tych przestrzeni. I myślę, że to właśnie to, że jesteśmy przyzwyczajeni już do ich brzydoty, sprawia, że tego już w ogóle nie zauważamy.
A finanse, koszty, nie wchodząc w szczegóły oczywiście, są również barierą, czy nie?
Myślę, że nie.
To nie są duże
koszty.
Nie
są to duże koszty, ponieważ akurat skrzynki będą miały naklejki tego typu, które stosuje się do oklejania tramwajów. Aha. Nawiązaliśmy współpracę z taką firmą, która właśnie tym się zajmuje. I nie są to aż tak wysokie koszty, żeby były nie do przejścia.
Czekamy zatem na pierwsze efekty i fotorelacje, a póki co głos oddaję kolejnemu z uczestników.
Fundacja Wspólnota Gdańska powstała w 2007 roku, żeby łączyć ludzi. Bogatych z biednymi, mądrych z tymi mniej mądrymi, starszych z młodszymi.
Pięknych z piękniejszymi, skoro dzisiaj urodzi rozmawiamy.
Jest pięknych z jeszcze piękniejszymi, żeby generalnie łączyć ludzi, a narzędzia, które staramy się za pośrednictwem których staramy się działać, to jest kultura, sztuka, edukacja. To łączenie niekoniecznie musi mieć formę bezpośrednią. To może być stwarzanie jakiegoś pola, gdzie ludzie różni się spotykają. No a jak już się spotkają, no to się mogą połączyć. Prawda? Na przykład na wernisażu wystawy albo coś. Niekoniecznie jest to takie, ma być takie proste. Proste drogi nie zawsze są najkrótsze wcale, bo mogą być wyboiste. Także działania, które fundacja prowadzi, można by podzielić na kilka grup. Pierwsza, chyba najważniejsza, aczkolwiek kto wie, to jest edukacja. Prowadzimy Akademię Gdańskich Lwiątek, już nie wiem, dziesiąty chyba sezon.
Czyli mogę się zwracać, panie rektorze, w takim razie.
Ależ bardzo proszę, potrójny rektorze.
Potrójny.
A co? Nie mamy kompleksów. Akademia Gdańskich Lwiątek, mniej więcej między 6 a 7 tysięcy dzieciaków z klas pierwszych, drugich i trzecich.
Ile?
6 do 7 tysięcy.
No to sporo.
Uczestniczy aktywnie w tym projekcie. Projekt jest trzyletni. I polega na tym, że w ciągu tego cyklu trzyletniego dzieciaki mają odwiedzić nie mniej niż 18 gdańskich, ale nie tylko, co bardzo podkreślam, placówek kultury, głównie muzeów, żeby wiedziały w ogóle, że takie muzea są i gdzie one są. Ja już nie mówię, żeby się im tam podobało. Niech przynajmniej wiedzą. Jesteśmy minimalistami, ale również mają odwiedzić najbliższą bibliotekę od swojego miejsca zamieszkania czy szkoły i najbliższy dom kultury, co uważam za bardzo, bardzo istotne. Ale również mają w tych 18 placówkach przynajmniej raz pojechać do Sopotu, na Grodzisko, do Muzeum Archeologicznego i przynajmniej raz pojechać do Gdyni i tam zobaczyć Dar Pomorza bodajże. Mogą więcej i zachęcamy, żeby oglądały więcej, ale to jest to minimum. I wydaje się, że większość gdańskich szkół podstawowych jest w to zaangażowana, niekoniecznie w całości, niekoniecznie wszystkie klasy, ale jednak jest tych szkół bardzo dużo i tu jak mam okazję, to bardzo dziękuję wszystkim nauczycielkom, bo to jest głównie sfeminizowany zawód, wszystkim nauczycielkom, którym się chce wyprowadzać te dzieciaki ze szkoły, proceduralnie to nie jest sprawa prosta wcale, i z nimi te wizyty w tych różnych placówkach kultury odbywać. To naprawdę wielka rzecz, szczególnie, że nie dostają za to żadnych pieniędzy, więc to tym bardziej jest godne wielkiego szacunku i medali wszystkich możliwych. Druga wyższa uczelnia, którą prowadzimy już nie żeby ponad 10 lat, ale tam ze 4 lata już chyba ma, to jest Gdańska Akademia Przedszkolaków. I ona się, jakby szukaliśmy formuły i stwierdziliśmy, no to niech dzieci śpiewają piosenki o Gdańsku, ale nie Kasia, bo ona ładnie śpiewa, tylko cała grupa, może być mniej ładnie, ale ma być wspólnie. To jest kluczowe. Niech przynajmniej refren cała grupa śpiewa. Ale mają wspólnie wystąpić na scenie. Efektem tego projektu jest przegląd Dzieciaki śpiewają o Gdańsku, który się od kilku lat odbywa w ECS-ie. No i tam tych krasnoludków poprzebieranych, przygotowanych, słuchajcie, jest około 1000. W tym roku było coś 1200 ileś dzieci śpiewało. Najpierw są jakieś tam eliminacje, nazwijmy to. No i ci, co tam przejdą, to do finału dochodzą. A ci wybrani, współczuję jurorkom, to musi być potworne, wybierać ze wszystkich dzieci te niby lepsze. Te przecież nie są lepsze. Wszystkie są najlepsze. No one muszą jednak wybrać, palcem pokazać. To taką nagrodą główną jest występ w Operze Leśnej przy okazji koncertu finałowego Akademii Gdańskich Lwiątek. Te projekty obydwa na siebie zachodzą i to jest moje drugie rektorstwo.
Mm-hmm. A trzecie?
Jeszcze dokończę o Gdańskiej Akademii Przedszkolaków, bo od tego się wzięło, żeby śpiewały. No przy okazji pierwszej edycji, która była w Teatrze Miniatura, okazało się, że dzieciaki nie mają co śpiewać. Nie ma piosenek o Gdańsku do śpiewania przez dzieci. Tragedia, słuchajcie, bo ja rozumiem, to piękna, patriotyczna pieśń, Morze Nasze Morze, ale tam jest z honorem na twym dnie, czy jakoś tak lec, no na miłość Boga, to przedszkolaki są, niech one tak jeszcze z tym honorem, spokojnie, niech się pobawią trochę, niech trochę się pomęczą na tym świecie, zanim będą z honorem legły.
Zatem... Czyli Boże Coś Polskę również odkładacie na czasy późniejsze.
Tak, no to trzeba do pewnych rzeczy dorosnąć. W każdym razie ja nie mam nic przeciwko tego typu pieśniom, ale to są małe dzieci. Niech one mają radość ze śpiewania i zrozumienie tego, co śpiewają. Stąd nie ma piosenek, no to co robimy? No, trzeba zrobić, żeby były. Ogłosiliśmy konkurs i z pierwszej edycji konkursu mieliśmy urobek 18 chyba piosenek. Wydaliśmy śpiewnik, nagraliśmy w studiu Radia Gdańsk te piosenki i śpiewnik z płytą dołączoną dostała każda wychowawczyni przedszkolna. A oprócz tego, jeśli chcecie, to możecie wejść na stronę gap.edu.pl i tam każda ta piosenka jest. Tych piosenek jest więcej, nie 18, tylko 36 czy ileś, bo zrobiliśmy drugą edycję, no i znowu urobek był, że tak powiem, podobny, ale tym razem znowu wydrukowaliśmy śpiewnik, dwie płyty CD, bo na jednej to się nie chciało zmieścić, i każda wychowawczyni przedszkolna, czy nauczycielka przedszkolna, nie chcę urazić, i każda nauczycielka wczesnoszkolna dostała, nie, że szkoła, do ręki dostała każda wychowawczyni każdej klasy. No w związku z tym, czy one coś z tym zrobią, nie wiem, ale mają podręcznik do śpiewania. No tych piosenek naprawdę jest dużo i niektóre są absolutnie, absolutnie fantastyczne, a wszystkie zostały przez fachowców wybrane z dużo większej ilości tych zgłoszonych do konkursu. To jest jakby jeden moduł, to śpiewanie, a drugi moduł jest taka znana postać w Gdańsku, nazywa się Ewa Kowalska. I Bedeker, i w ogóle aktywistka, szalona kobieta. I kiedyś się spotkaliśmy, no ja jej tam opowiadam, a ona mówi, bo wiesz, bo ja to tak marzę, żeby takie lekcje edukacyjne mieć w przedszkolach o Gdańsku, no właśnie dla dzieci. W formie zabawy uczyć je poważnych treści o Gdańsku. No dobra, tośmy się dogadali. Ewa zgromadziła wokół siebie grono edukatorów. Jest do wyboru ileś tematów, przedszkolanki, wychowawczynie przedszkolne, nauczycielki przedszkolne zgłaszają się, wybierają sobie, jakie tematy są, umawiają się i wtedy przychodzą ci edukatorzy do tych przedszkoli i prowadzą te lekcje z dziećmi w formie zabawy. To jest ten drugi moduł. Te dwa moduły składają się na Gdańską Akademię Przedszkolaków, a trzecie rektorowanie to jest Oliwska Akademia Sztuki. To tam jest może cudzysłów, ta sztuka niekoniecznie jest taka wielka, tam jest więcej rzemiosła, ale zjawiska z tym związane są piękne. Mamy warsztaty malarskie, teraz mamy takie nawet dwie grupy, dwójka malarzy, artystów, absolwentów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzi swoje autorskie grupy, mistrz i uczniowie. Ale oprócz tego są warsztaty krawieckie, z jakiegoś dziergania, różne, różniste. Pięknym zjawiskiem jest, kiedy mamy święto, na przykład Viva Oliva, albo urodziny poprzednio Galerii Sztuki Warzywniak, a teraz będą urodziny Oliwskiego Ratusza Kultury i jednym z elementów tego świętowania jest pokaz mody. I te uczestniczki tych warsztatów wychodzą i się przechadzają, pokazują jak prawdziwy pokaz mody, a piękno polega na tym, że wszystko co na sobie mają z wyjątkiem butów i chyba bielizny, same sobie zrobiły. Sukienki, biżuterię, torebki, co tam jest? Słuchajcie, kocham to zjawisko. Jest jeszcze Wydział Przyrodniczy, który wziął się z florystyki, ale teraz również są wykłady prowadzone przez zaprzyjaźnionych pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a to florystyka też jest. I również jest jedyny w kosmosie, nie tam żeby w Polsce czy na świecie, Wydział Oliwistyki. I w ramach tego wydziału działa Wydział Wiedzy, gdzie prelegentami są ludzie, którzy mają rzetelną wiedzę na temat jakichś aspektów oliwy. Różnych, na przykład gastronomia w oliwie od średniowiecza. Albo inne jakieś takie dziwne, a nie tylko park i katedra oliwska. To
i
tak nie.
Tu póki co postawmy kropkę, zanim pozostali uczestnicy debaty postawią mi zarzut braku obiektywizmu, subiektywizmu.
Doskonale rozumiem, bardzo przepraszam.
Nie, to my bardzo dziękujemy. Na kolejne spotkania zapraszamy, a póki co dam głos Karolowi.
Tak, to ja.
Liderowi, szefowi jednego z najstarszych na pewno i największych ruchów miejskich w Gdańsku.
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Ja dla wyrównania powiem bardzo krótko i powiem bardzo konkretnie. Zanim jednak powiem, to tylko chciałbym nawiązać do tematu, który był tu poruszony wcześniej. Te skrzynki z instalacjami, one się dorobiły w krajowej nomenklaturze takiego określenia jak BZWI. To jest skrót od budka z bardzo ważną instalacją. Tak. Jest to ogólnie, powszechnie powiedzmy temat żartów, przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę 95% tych budek w ogóle nie powinno być. Przy projektowaniu czy nowych instalacji technicznych, czy po prostu przy nowych budynków w ogóle nie powinno się ich montować, a większość tych budek tak naprawdę w ogóle nie jest używana. Tak naprawdę gdybyśmy teraz wyszli z budek, które są w promieniu kilometra od tego budynku, zabrali połowę, prawdopodobnie nikt następnego poniedziałka
szafa czekają na estetykę.
By nie zrozumiał. Tak, one dokładnie. To są gotowe instalacje. Potraktujmy je jako nośniki. Ja w sumie w międzyczasie zastanawiałem się, kiedy po raz pierwszy w naszej działalności pojawiło się takie słowo i to, co za nim stoi, jak estetyka. Ja powiem tak, nie przedłużając już na temat, czym my się zajmujemy jako organizacja pozarządowa, powiem tylko w skrócie, że staramy się kształtować politykę przestrzenną tego miasta i wszelkimi możliwymi sposobami na nią wpływać. I do podejścia estetyki wiele lat temu też w sumie podeszliśmy systemowo, ponieważ bardzo mocno zabiegaliśmy o tym, żeby w mieście powstała jakakolwiek jednostka, która będzie się estetyką zajmować, podejdzie do tego tematu na poważnie. Powstał wówczas referat estetyzacji, którego kierownikiem został nasz ówczesny prezes Michał Szymański. Tak.
Pozdrawiamy.
Skoro wypowiadaliśmy się, że coś takiego powinno powstać, tak, to w tym momencie miasto można powiedzieć, że powiedziało: sprawdzam, to chodźcie i pokażcie. Tak?
Dodajmy, że ZDZ odpowiada za przygotowanie i uchwalenie.
Wtedy to jest teraz, to wtedy to jeszcze nie był zarząd dróg i zieleni i tak dalej. Tak. To wtedy całkowicie ten temat raczkował. No i pośrednio tak naprawdę ta jednostka też kontynuowała jakby naszą misję, nasze działania i na przykład taki projekt jak projekt artystycznej renowacji kamienic, czyli te wszystkie kamienice, które są odnowione na ulicy Ogarnej, Szerokiej, Warzywniczej, które widzimy. My jesteśmy obecnie jakby partnerem tego projektu, ale tak naprawdę wiele lat temu byliśmy jego pomysłodawcą. I za każdym razem, jakimkolwiek tematem byśmy się nie zajmowali, no kwestia estetyki jest nam bardzo bliska z tego powodu, że estetyka nigdy nie wyklucza żadnych innych kwestii. Nigdy nie wyklucza funkcjonalności, nigdy nie wyklucza użyteczności, nie wyklucza dobrej urbanistyki, ani tego typu rzeczy. I tak jak domagaliśmy się, czy zabiegaliśmy, czy sami spróbowaliśmy zaprojektować i przełożyć to na konkretne wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego, na przykład podwale przedmiejskie, to przede wszystkim staraliśmy się to zrobić pod względem funkcjonalnym, pod względem takim, żeby ono w końcu przestało dzielić śródmieście, a kwestia estetyki pojawiała się sama z siebie tak naprawdę przy okazji, bo oczywiście, że jak przebudowujemy tego typu ulice, to koniec końców chcemy, żeby to wyglądało ładnie, tak?
No, my do tej pory mówiliśmy o estetyce w mikroskali, no bo tym się zajmuje w zasadzie Fundacja Fale Kultury w trochę większej skali, czyli Inicjatywa Miasto, a teraz w mega skali, czyli w skali ulic czy nawet osiedla.
Znaczy, to jeszcze nie jest mega skala. Mega skala to tak naprawdę jest kwestia, którą chociażby poruszał pan Filip Springer, tak? Czyli kwestia o czym przed chwilą mówił pan Andrzej, kwestia przede wszystkim edukacji. Tak naprawdę w estetyce już na poziomie krajowym brakuje nam przede wszystkim tego. To przez to całkiem ładne, modernistyczne gmachy przerabiamy sobie w ramach remontów na jakieś postmodernistyczne potworki. To przez to całkiem estetyczne budynki malujemy w różne żabki, biedronki, tego typu rzeczy, tak? I to przez to, jak oddajemy nowy tunel, tak? To jest on urządzony tylko i wyłącznie pod względem funkcjonalnym, a później powstają oddolne ruchy, które starają się tą estetykę poprawić, bo ktoś o tym nie pomyślał tak naprawdę na początku, czyli w momencie, w którym powinien.
To jeśli można, to ja jeszcze jednak dodam, bo dużo gadałem, a nie powiedziałem tego, co dotyczy tej debaty. Stawiamy rzeźby w mieście. I może powinienem jednak o tym powiedzieć. Też chyba od 2009 roku organizujemy taki projekt Rozdroża Wolności, w ramach którego zapraszamy artystów z Polski i z zagranicy, żeby przedstawiali swoje propozycje instalacji, rzeźb, tak zwał, form przestrzennych, które są jakąś interpretacją tego głównego hasła. I w parku nadmorskim imienia Ronalda Reagana możecie państwo znaleźć wiele takich czasami dziwnych konstrukcji. To wszystko są te współczesne rzeźby zrealizowane w wyniku organizowanego przez nas międzynarodowego konkursu. Nie my decydujemy, nie mamy kompetencji. Zapraszamy dziekana Wydziału Rzeźby Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, przedstawicieli
dyrekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oni z tego materiału, który przychodzi na konkurs, wybierają, a my potem staramy się, ile możemy tych prac zrealizować. Zatem stoi tam wiele tych form przestrzennych. W parku imienia Jana Pawła II z kolei stawiamy rzeźby z drewna, bo od kilku lat organizujemy Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna. No i tam przyjeżdżają artyści z Polski, ale również z innych krajów okolicznych. No i zawsze mamy jakiś temat, no i oni interpretują artystycznie ten swój temat. I efekty tego można zobaczyć właśnie w Gdańsku, w Parku Jana Pawła II oraz w fantastycznym miejscu, w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Gdyni Marszewie. Tam jest taki ośrodek edukacji leśnej. No jest dużo przestrzeni, więc w ramach współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk, właśnie oni nam pomagają w zdobyciu surowca, a my im stawiamy te rzeźby. Jeszcze kilka innych rzeźb jest rozproszonych po mieście koło stacji Gdańsk SKM Politechnika czy na placu Kobzdeja. Mhm. To może jeszcze powinienem powiedzieć.
No, tak. Podejrzewam, że tych wątków, tematów jeszcze by się znalazło, no, których powinieneś tak powiedzieć, ale ten pasuje
bezpośrednio
idealnie.
Bezpośrednio rozumianej estetyzacji.
Zdecydowanie tak. No, ostatnio za sprawą Zarządu Dróg i Zieleni, a może za większą sprawą Wojewody Pomorskiego, było również głośno o pewnym problemie estetycznym, mianowicie o prawnej regulacji reklamy. Nie chcę tego wątku teraz poruszać, bo ten wątek został poruszony chyba we wszelakich możliwych mediach i na wszelakie różne sposoby. Cieszy nas niewątpliwie to, co trzeba podkreślić, że uchwała pomimo lekkich niezgodności z ustawą w całości, w większej części obowiązuje. Kilka przepisów straciło moc obowiązującą, ale dlatego abstrahując od tej uchwały krajobrazowej, o której już powiedziano chyba wszystko, powiedzcie mi w takim razie, jakie wyzwania estetyczne stoją przed nami gdańszczanami i przed naszą gdańską władzą.
To gdybym mógł tylko właśnie opowiedzieć może nie o uchwale krajobrazowej, tylko może o tym, co by się wydarzyło, kiedy ta uchwała się pojawi i właśnie dlaczego i czego możemy oczekiwać od miasta.
Koniecznie.
To właśnie tutaj, jeżeli poruszamy tematy estetyczne, to tak instynktownie myślimy o tym, że to jest, że coś jest i dodatkowo fajnie by było, żeby było ładne. Czyli jakbyśmy to pomalowali, to będzie to ładniejsze. A właśnie tutaj to, co Karol powiedział bardzo fajnego, to to, że zagadnienia estetyki są istotnie związane z tym, czym miasto jest, no jeżeli mówimy o estetyce miasta, czym jest ulica, czym jest budynek i wszystkie te zagadnienia. I w tym momencie może nasze ambicje powinny zejść z zagadnienia ładnie do czysto. I że w momencie, jak będzie czysto, to się okaże, że będzie nam przyjemnie. I może nie potrzebujemy ładnie, a właśnie bardziej powinniśmy zrezygnować z naszych ambicji, bardzo często nadmiernych, pokazywania się w mieście. I to może, bo jeszcze tego tak naprawdę nie wiemy, uchwała krajobrazowa by osiągnęła, a tak naprawdę w tym kontekście mamy ogromny problem w polskich miastach. A ten problem, on nie jest prosty do rozwiązania i to nie polega na tym, że urzędnicy mają złą wolę albo mamy złą strategię, tylko polega na szeregu zmian, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, bo jesteśmy byłym krajem czy społecznością kolektywistyczną, która teraz z kolei jest skrajnie zindywidualizowana i teraz nie radzimy sobie z zarządzaniem tą przestrzenią, bo nie ma kto ją zarządzać, bo wszystko się podzieliło na maleńkie kawałki, wszyscy się ze wszystkimi o wszystko kłócą i nagle jest brzydko. I mi się wydaje, że ten proces powinien powoli się właśnie klaryfikować i powinniśmy czyścić nasze miasto. Właśnie nie mieć ambicji na ładnie, a bardziej czysto, schludnie, w sposób ciągły, stabilny. I to są rzeczy, którymi powinniśmy teraz się zajmować.
Bardzo ciekawa myśl. Czyścić, ale od czego czyścić?
No, na początku w przypadku reklam, no to
jasna sprawa.
To jasna sprawa, ale nawet w przypadku ulicy. Zwróćmy uwagę, wybierzmy się na dowolną ulicę naszego Gdańska. Jak mało mamy pierzei? Jak mało mamy takiej ciągłości budynków, które mają tą samą wielkość, ten sam charakter, podobną funkcję, chociaż nawet ta funkcja może się zmieniać i po prostu mamy pewną taką stabilność, tak, która jest częścią tradycji europejskiego miasta. Mhm. U nas tego nie ma, bo każdy ma ambicje, że a może trochę do tyłu, a może trochę do przodu, a może trochę więcej miejsc parkingowych, co oczywiście też wiemy i z tego powodu to się wszystko nam zaczyna rozedrgiwać, nie wiem jak to
rozpływać, rozjeżdżać.
Tak. I generuje chaos. I teraz z tym chaosem musimy sobie poradzić.
Uwielbiam Pierzeje, ubolewam, że w Gdańsku nowe Pierzeje od lat nie powstają.
Nie powstają.
W latach 60. moja babcia w Lublinie budowała dom. Zła była na lokalną władzę, Jezu. Bo oni jej kazali zbudować dom, gdzie dach miał mieć konkretny kąt nachylenia, a budynek miał mieć konkretną wysokość. Głęboki PRL.
Tak.
No, jak władza kazała, to tak zbudowała. To wcale nie był fajny standard. No dobrze, ale jakoś była próba porządkowania. Widać, tamtejsza władza miała narzędzia. Ja nie wiem, czy dzisiejsza władza ma narzędzia prawne, żeby plany zagospodarowania miejscowego były dokładniejsze niż są z jednej strony. I z drugiej strony, jak już jestem przy tych planach zagospodarowania, ja jestem trochę chory, jak o tym słyszę, ponieważ mówi się, że miejscowy plan jest w kontekście sąsiednich obszarów, ale ja tego, szczerze mówiąc, nie widzę. I nie ma związku między jednym planem a drugim. Może on jest, no ale może ja słaby wzrok mam. Ale mam z tym duże kłopoty, żeby to zauważyć. Karol. Znaczy,
to ja powiem w ten sposób. Proszę. Zacznę też od anegdoty takiego, powiedzmy, swojego znajomego, który podziwiał małe francuskie miejscowości tam oddalone w okolicach 100 km od Paryża i to, co mu się tam podobało, to właśnie konsekwencja w zabudowie. W sensie z jednej strony ta cała zabytkowa tkanka takiej miejscowości, ale z drugiej strony te nowe budynki pasowały też do tego, co istniało dookoła. No i okazało się, że tam są takie obostrzenia, że ktoś, kto chce postawić ten domek, to ma konkretnie jeden model i może do niego wybrać 3 kolory elewacji, 3 kolory dachu i 3 kolory okiennic. To daje mu 9 kombinacji tego, jak jego dom może wyglądać.
I dzięki temu
jakiejkolwiek pomijam już fakt, że one się różnią tak naprawdę odcieniami. To nie jest tak, że on wybiera między czerwonym a zielonym dachem, tak? Czy coś w ten deser.
W zeszłym tygodniu byłem w Toskanii i jeździłem tam. I tam co górka to miasteczko w obrębie murów historyczne, a potem taka, nazwijmy to, mała obwodniczka z parkingami, nikt nie wjeżdża do środka, a za tą obwodniczką nowe chałupy. Kurna, dokładnie takie jak te stare. No nie dokładnie, przesadzam, ale w bardzo ścisłej relacji to jest prawdziwe nawiązanie.
Wracając właśnie do tego, co się dzieje u nas, to powiem w ten sposób. Oczywiście, że plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na większe restrykcje, tak? I dają władzom miasta więcej narzędzi. Tak naprawdę w takich planach możemy nawet rodzaj stolarki uściślić, tak? Tego się w ogóle nie robi w praktyce, ale na upartego, gdybyśmy chcieli, to możemy. No tylko tyle, że tutaj i do tego naszego gdańskiego podwórka mamy o to dość mocny zarzut. Nawet na tle całej Polski wypadamy bardzo blado. Z tego powodu, że my się jako miasto szczycimy, że mamy najwięcej procent tam obszarowo, tak? Największe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego. Tylko tyle, że w zdecydowanej większości wypadków te plany zagospodarowania to są czyste karty. One dają całkowicie czystą kartę każdemu, kto buduje budynek. Tam nie ma nawet tak podstawowych obostrzeń, które są normalne, na przykład w Łodzi, że stawiamy obligatoryjną linię zabudowy, czyli wskazujemy palcem na mapie, w którym konkretnie miejscu ma być ściana tego budynku, bo dzięki temu on nie będzie odsunięty. U nas nawet tego się nie stosuje i szczerze mówiąc wystarczy wyjrzeć przez okno z miejsca. Jesteśmy teraz na kampusie uniwersytetu. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda Olivia Business Center czy Alchemia. Alchemia na szczęście w obecnym etapie już się zbliżyła, tak? Mamy ten fragment Pierzei z usługami na dole i tak dalej, więc wyciągnęli, powiedzmy, jakieś wnioski z poprzednich etapów. Olivia Business Center to jest tak naprawdę miasto w mieście odsunięte od ulicy. Nigdy przechodząc koło tego budynku nie będziemy się czuli tak, jak przechodzimy koło nawet niższego czy brzydszego budynku we Wrzeszczu, tylko i wyłącznie z tego prostego powodu.
Ale dodajmy, że prawo dozwala regulowanie bardzo szczegółowych kwestii, liczba szprosów w oknach, kolor elewacji, tylko
i często to robi.
Tylko niestety te regulacje się nie sprawdzają w praktyce.
To jest trochę kwestia tego, że mamy trochę też to jest konflikt tak naprawdę można powiedzieć nawet pokoleniowy, bo są różne wizje miasta, wizje rozwoju miasta i w tej chwili ten konflikt się rozgrywa na temat tego, jak miasto ma wyglądać, bo teraz jest wielki powrót do pieszej, do ruchu pieszego, przestrzeni publicznych, a z kolei planowane miasto sprzed, nie wiem, 20-30 lat było pod komunikację indywidualną, samochodową, centra handlowe i to było fajne. I autentycznie planiści tamtych czasów uważali, że to jest fajne. Oni nie byli złośliwi, bo w tamtych czasach tak się myślało. I teraz tak naprawdę trochę działania planistyczne polegają na tym, że mówimy o tym, jaki jest kołnierzyk, jaki jest guzik naszej koszuli i tak dalej, tylko że nie mamy rozmiaru. I projektujemy koszulę komuś z dokładnością do najmniejszych detali, tylko że rozmiar tej osoby, która tą koszulę ma ubrać, jest trzykrotnie większy. I nagle to wszystko do siebie nie pasuje. Więc to nie jest kwestia szczegółowości rozpisania tych regulacji, tylko strategii, jak je rozpisywać i bardzo często proste zabiegi. Właśnie tak jak tutaj Karol powiedział, linia zabudowy mogłyby to usprawnić.
A to się kompletnie pomija w wielu dokumentach planistycznych, niestety.
Tak.
Patrzę na zegarek, czas niestety dobiega końca, patrzę na reżyserkę, pani rzuca gromkie spojrzenie w moim kierunku, w związku z czym podziękuję serdecznie za udział w spotkaniu i mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas uda nam się w tym czy w podobnym gronie spotkać i porozmawiać na inne miejskie tematy. Przypomnę, moimi gośćmi byli Anna Czarzasta, Andrzej Stelmasiewicz.
Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę Państwu.
Piotr Czyż.
Dziękuję.
I Karol Spieglanin.
Dziękuję również.
Prowadził audycję Jakub Szlachetko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia za miesiąc. Solidarni dla Gdańska.